Użycie Pegasusa przez Polskę przypomina działanie służb Rosji, stwierdzili wczoraj eksperci przed Komisją Senacką. NIK stwierdził, że finansowanie zakupu Pegasusa było nielegalne, z czym zgodził się wiceminister Patkowski. Gazeta Wyborcza podała, że system Pegasus dla Polski kupowali ludzie związani z SB. Czy Rosja wspiera PiS? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, program publicystyczny z elementami satyry. Moimi gośćmi są dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Komisja Senacka obraduje właśnie teraz, w tej chwili zeznaje szef NIK, pan Marian Banaś, który przypomniał, że powiadomił już w sprawie Pegasusa prokuraturę, ale nic od tej pory się nie stało. Podejrzewa, że sprawę umorzono, ale nie dostał informacji. Wczoraj przed Komisją Senacką w sprawie Pegasusa występowali eksperci z Citizen Lab z Toronto, John Scott Railton i Bill Marczak. Jeden z nich stwierdził, że sprawa Pegasusa w Polsce, to jak ta inwigilacja się odbywała, przypomina mu inne sprawy, którymi się zajmował, dotyczące służb rosyjskich. Zobaczmy fragment z wczorajszej komisji, fragment numer 4 o déjà vu z Rosji.
Kiedy rozpoczęliśmy badanie przypadku senatora Brejzy, miałem wrażenie déjà vu. Parę lat temu uczestniczyłem w śledztwie dotyczącym hakowania przez rząd rosyjski. To jest związane z dużym atakiem rosyjskim przeciwko Stanom Zjednoczonym i Europie. W tej sprawie fascynujące było to, że obserwowaliśmy, jak hakerzy wchodzą na konta e-mailowe różnych osób, kradną maile, a następnie widzieliśmy treść tych maili, która była modyfikowana i ujawniana publicznie jako pewnego rodzaju aktywne środki dezinformacyjne. Biorąc pod uwagę moje zrozumienie sytuacji senatora Brejzy z roku 2019, natychmiast przypomniałem sobie o tamtej rosyjskiej sytuacji. Biorąc pod uwagę to, że pojawiły się na przykład informacje, jak twierdzono, od senatora Brejzy, były one jednak zmanipulowane, jak zostało to przedstawione. To przypomniało mi o dezinformacji i aktywnych środkach stosowanych przez Rosję.
Senator Brejza wygrał w sądzie z TVP w sprawie tych SMS-ów, które TVP cytowała, a były one zmanipulowane, pozamieniane, czy to nadawca z odbiorcą, czy posklejane różne treści, których nie było w jednej wiadomości. Co nam mówi taka opinia tu, no, eksperta z zagranicy o polskiej polityce, że te działania przypominają mu Rosję, dr Tomasz Pawłuszko?
Ja tutaj wyjaśnię jedno pojęcie, którym posłużył się ekspert Scott Railton. To są mianowicie środki aktywne, czyli active measures. Jest to jeden z elementów wojny hybrydowej czy wojny informacyjnej szerzej tutaj prowadzonej w polu mediów. Chociaż nie tylko, do środków aktywnych zaliczamy wspieranie bojówek, wspieranie partyzantki, popieranie czy sponsorowanie rozmaitych polityków, zazwyczaj radykałów. I są to rzeczy dosyć dobrze rozpoznane. Znaczy Rosja działa tymi metodami, na przykład najemnicy rosyjscy szkolą jakichś tam patriotów na Słowacji, gdzieś tam w Czechach też coś robią. W Polsce niedawno, kilka lat temu, pojawiła się informacja, że jacyś politycy prawicowi z naszego kraju są na liście płac. Więc bardzo dużo tego typu działań, które polegają na tym, że w krajach, których się Rosji nie bardzo, których się Rosja nie bardzo lubi, wspiera się właśnie metodami pośrednimi, ale aktywnymi, czyli to nie jest wrzucenie tego kontentu do sieci, to jest wspieranie konkretnych ludzi, którzy głoszą określone poglądy sprzyjające Rosji. Kiedyś nazywano takich ludzi pożytecznymi idiotami. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest zaplanowana strategia tworzenia chaosu w krajach sąsiadujących z Rosją. I wydaje się, że użycie systemu Pegasus też zalicza się w tej formie, tak jak to zostało przedstawione, do tego typu środków aktywnych. Ja przypomnę tylko naszym widzom, czym jest program Pegasus, jak on działa. To znaczy, to jest program, który ma zastosowanie wojskowe. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak on wygląda, to polecam amerykański film Snajper, film biograficzny, gdzie żołnierze amerykańscy za pomocą tego typu danych namierzają terrorystów i robią szturmy na konkretne budynki, gdzie terroryści się zbierają, konstruują bomby i tak dalej. Także to jest oczywiście fabuła, film fabularyzowany, ale ma charakter biograficzny, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wizualnie, do czego wojskowo ten program może być przydatny, no to w tym filmie jest to mniej więcej tego typu programy są pokazane, jak dane z sieci są wyciągane, jak konkretne osoby są szpiegowane pod zarzutem terroryzmu i potem siły amerykańskie specjalne dokonywały nalotu na tego typu kryjówki. W sytuacji polskiej, gdzie mamy do czynienia z w miarę bezpiecznym krajem w środku Europy, tego typu zachowania wydają się być inspirowane z zewnątrz rzeczywiście.
No właśnie, ma zastosowanie wojskowe, ale w Polsce został stosowany nie wojskowo, nie do wrogów za granicą, nie do terrorystów, tylko do polityków opozycyjnych.
No nie tylko
do
opozycyjnych, jak już dzisiaj wiemy.
I jak dziś się dowiedzieliśmy, również
także do pisowców.
Tak, do pisowskich.
Jeden z wiceministrów PiSu, też były rzecznik, pan Hoffman, byli obiektem obróbki tego systemu. Ja jeszcze chciałbym dodać coś do tego, co powiedział pan doktor o możliwościach Pegasusa. To się rzadko pokazuje, to na przykład pisowcy, niektórzy, taka pewna słodka młoda pani z PiSu mówiła, że ona nie ma nic do ukrycia i ona tu może być podglądana na wszystkie możliwe strony, w sypialni, wszędzie, jej to w ogóle nie przeszkadza. Kiedyś to chyba była definicja ekshibicjonizmu, nie, Czarek?
Może skupmy się na Pegasusie.
Ale tutaj kilka osób mówi jasno i też sygnały już takie były, że Pegasus może, można powiedzieć, wkradać się na telefon ofiary i tam nie tylko pobierać treści, które jakieś poufne, intymne z telefonu czy z otoczenia właściciela przez użycie mikrofonu i kamery cały czas, ale może też wrzucić treści do telefonu.
Nie tylko wrzucić, jak wczoraj mówili eksperci,
może
kanadyjscy, może też dowolne aplikacje uruchamiać, na przykład ktoś ma coś z telefonem powiązane, otwieranie domu.
Tak, także czy praktycznie może zrobić wszystko, szczególnie jak jest osoba dość mocno, że tak powiem, zainteresowana nowymi technologiami i nawet lodówkę, że tak powiem, tak jak mówisz, obsługuje przez internet, no to praktycznie całe życie tej osoby jest w niebezpieczeństwie. Ale chciałem powiedzieć o tych takich informacjach medialnych, że na przykład z telefonów tych ludzi, którzy są na celowniku PiSu, wysyłano na przykład alarmy bombowe, czyli już można było ich tymczasowo aresztować jako ewentualnych terrorystów. Tu senator Bury z Lublina, nasz kolega dawny, też o tym mówi, że na przykład można zdjęcia pedofilskie komuś wgrać na telefon i później zaraz zapas, rewizja, opatrzcie, pedofil i tak dalej. Także jest to narzędzie skrajnie niebezpieczne, stąd nielegalne w Polsce. Stąd nielegalne w Polsce, czyli gang Kaczyńskiego dokonuje od wielu lat już przestępstw na Polakach, przestępstw w dziedzinie wolności obywatelskich. To już się dzieje i to nie jest sam Kaczyński, ale mówię gang, także wszyscy za to odpowiecie, którzy maczaliście w tym palce czy atrament, podpisując nielegalnie zakup, bo to już na komisji senackiej dzisiaj wychodzi.
Czy ta komisja senacka, zdaniem panów, może jakiś skutek mieć faktyczny? Czy ona może wpłynąć na to, że ludzie odpowiedzialni za takie użycie tego systemu i za nielegalne finansowanie, o czym powiemy za chwilę, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Czy tylko tu opozycyjni senatorzy dowiedzą się tam jeszcze czegoś, porozmawiają i na tym się skończy? No, wczoraj pisowscy senatorzy nie przyszli.
Noż taki był rozkaz, to i nie przyszli. Niezależni senatorowie.
Doktor Pawłuszko, czy ta komisja ma szansę powodzenia?
Znaczy, w pewnym sensie tak. Pamiętajmy, że ta komisja nie ma uprawnień śledczych. To znaczy, no ale mimo wszystko Senat jest organem państwowym, organem parlamentu i myślę, że raczej rola Senatu będzie się sprowadzać do animowania pewnego rodzaju spektaklu politycznego, który będzie trwał miesiącami. Czyli to przyjmie konwencję Komisji Śledczej bez uprawnień śledczych po to, żeby opinia publiczna, no średnio powiedzmy co tydzień, dostawała nowe informacje. I to jest jeden z elementów próby przejmowania narracji przez opozycję, bo pamiętajmy, że no dotychczasowe sprawy podobnego typu, nie mówię tu o Pegasusie, tylko inne powiedzmy afery, nie zostały rozliczone, bo prokuratura nie podejmowała działań. W związku z tym no, zachodzi podejrzenie, że część tych służb jest po prostu sterowana politycznie. Nieobecność senatorów na komisji, brak zainteresowania sprawą przez Sejm, tą sprawą i innymi sprawami z pogranicza obyczajowości czy polityki, czy różnowana. Tak więc jest to pewien kłopot dla władzy, że utraciła monopol na narrację na temat afer, bo pamiętajmy, przez kilka lat władze, pamiętajcie, że przez 8 lat rządzenia Platformy było to, afera taka. I to się wypaliło i teraz przyszedł czas na afery z drugiej strony. No i mamy tutaj z klasyczną strategią zaprzeczania, unikania. Jeżeli na jakiekolwiek doniesienia medialne z ostatniego półrocza, to tak zazwyczaj, taka zazwyczaj była reakcja władzy. Nie spodziewam się innej reakcji na działania Senatu.
No podobnie, myślę, że to jest jak gdyby takie wzmocnienie dziennikarstwa śledczego praktycznie. Jak się okazało, część naszych takich znanych, topowych dziennikarzy śledczych jest na usługach służb specjalnych, czyli oni nie są dziennikarzami śledczymi, tylko są ekspozyturą, można powiedzieć, służb specjalnych i teraz właśnie nie wiemy do końca, czy czasem nie rosyjskich właśnie, ale do tego wątku zaraz jeszcze dojdziemy, na Polskę. Ale rolą tej komisji, myślę, będzie wzmocnienie dziennikarstwa. To, czego dziennikarze nie mogą zrobić, no przecież nie mogą pana Banasia tam przesłuchać, no tam niekiedy jakiś wywiad dostaną, niekiedy nie, no to tutaj będziemy mieli pełne zeznania. Pytanie tylko, czy właśnie znajdą się dziennikarze, którzy będą chcieli nagłaśniać tę sprawę, czy też tak jak w przypadku reklamy pana takiego, pana O z Pcimia, bo tam
pana Okładka, Obajtka.
Pana Okładka z Pcimia we wszystkich gazetach tego głównego nurtu, za wyjątkiem Gazety Wyborczej. Także zobaczcie, jak już PiS, że tak powiem, ta ośmiornica gangu Kaczyńskiego oplotła polskie media. Także tutaj ta komisja może nie mieć wcale przebicia do społeczeństwa, jeśli media będą zamilczać jej rewelacje, odkrycia, kolejne fakty ujawniane. Także tu widzę siłę tej komisji, że może dostarczyć dziennikarzom materiału, żeby pisać prawdę o bandzie, która trzyma władzę w Polsce.
Wyjaśnijmy, wczoraj na okładkach prawie wszystkich ogólnopolskich dzienników Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Super Ekspresu, Faktu, Puls Biznesu, Gazeta Polska codziennie, Polska Times i tak dalej, pojawiły się sponsorowane artykuły. Na pierwszych stronach Daniel Obajtek chwalił fuzję Lotosu z Orlenem i inne też sponsorowane artykuły, z wyjątkiem właśnie Gazety Wyborczej. Taki teraz mamy układ.
No to już wiecie, czego nie czytać.
To już nie bardzo zostaje.
No nie bardzo zostaje, no właśnie. Ale no, można zawsze oglądać telewizję, iść pod prąd.
Tak jest. Myślę, że jeszcze w internecie się znajdzie coś do poczytania. Polecamy na przykład blog pana Tomasza Pawłuszko. To możecie znaleźć w internecie. Ale co do tego, no, czy dziennikarze będą o tym pisać, ale nawet nie wszyscy chcą się stawiać przed tą komisją. Wczoraj miał być profesor Jerzy Kosiński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jako ekspert od bezpieczeństwa i poinformowano już na posiedzeniu komisji, że wycofał się z powodu rozmów z przełożonymi, którzy mu to stanowczo odradzali. Co to nam mówi? No, czy w takim razie, jeśli ludzie nie chcą występować, eksperci z Polski nie chcą, czy boją się najwyraźniej występować przed komisją, choć jak później mówili senatorzy, no, mają taki obowiązek, jeśli są z instytucji państwowych, no to jak możemy dojść do prawdy, doktor Pawłuszko?
No to jest rzeczywiście kłopot. Ja pracowałem na uczelni wojskowej przez kilka lat i no jest pewna niechęć ze strony ekspertów z uczelni wojskowych, żeby się wypowiadać na tematy bieżącej polityki. I podejrzewam, że ta sugestia padła w tej sprawie. Uczelnie wojskowe nie chcą brać udziału w tym, co też osłabia ich rolę ekspercką, trzeba to uczciwie powiedzieć, no bo wtedy media zapraszają osoby niezwiązane z wojskiem, czy promują się na tym osoby takie jak dr Bartosiak ze swoją ekipą, które no, nie są związane z wojskiem, ale opowiadają różne tam strategiczne rzeczy, to podobnie brzmi. I wtedy też spada zaufanie do ekspertów, bo eksperci wtedy... Ci, którzy mogliby być, nie pojawiają się, a ci, którzy często są, no nie mówią na temat. I to jest jakby szerszy problem, też, że niechętnie też pokazuje, że klasa średnia, eksperci chcą iść na konfrontację z władzą, bo często to oznacza konfrontację. Bo oczywiście taki ekspert może opowiedzieć na temat tego, jak program działa, do czego może być stosowany, jakie mogą być konsekwencje międzynarodowe, a to już może uderzyć w rząd, który no, tak naprawdę sprawuje nadzór nad uczelniami wojskowymi. Pamiętajmy, że w przypadku uczelni MON-u czy MSW jest to nadzór dużo bardziej ścisły niż w przypadku Ministerstwa Nauki, bo uniwersytety mają autonomię. Prawda? Natomiast uczelnie służb, uczelnie mundurowe tak zwane, ten nadzór mają dużo bardziej ścisły, programy nauczania są cały czas weryfikowane, nabory studenckie są nakazywane i tak dalej. Tak, obowiązuje często rozkaz. I myślę, że to mogło być tego typu zachowanie w ramach podległości służbowej. A co to mówi o naszym rynku eksperckim? No, osłabia go zdecydowanie, a to jest pole dla propagowania narracji z innych krajów, w tym wypadku na przykład ze wschodu, co nie jest korzystne oczywiście dla naszej debaty.
No tutaj ciekawy jest apel mecenasa Giertycha na jego z kolei takim blogu, kanale na YouTube przedstawiony, gdzie on zwraca się do dwóch, można powiedzieć, środowisk, żeby odsunąć PiS od władzy. Mówi o prezydencie, czyli widać, że to, co zrobił prezydent w sprawie Lex TVN, dotarło jak gdyby do opozycji i został on uznany za ewentualnego partnera do odsunięcia i ukarania później zbrodniarzy z bandy trzymającej władzę. Czyli, że tak powiem, prezydent nie pójdzie siedzieć przy zmianie władzy. Tak rozumiem tę gwarancję. Przypominam, że W państwach demokratycznych, państwach wolnych prezydenci mogą siedzieć. Niedawno z więzienia wyszła pani prezydent Korei Południowej. Tam na drodze jakiejś tam amnestii czy czegoś, ale trochę posiedziała. Trochę posiedziała i to za takie sprawy, co u nas każdy urzędnik państwowy. Tam coś z koleżanką, coś pogadały i o takie tam rzeczy, nie? Czyli wiecie, za drobiazgi w porównaniu z grubością afer bandy trzymającej władzę
w Francji też Nicolas Sarkozy został skazany.
Właśnie. I kandydat tam też jest skazany teraz na grzywnę za jakieś wypowiedzi. Także w normalnym państwie tu się nikt się nie opindala, czy to prezydent, czy premier, czy jakiś kandydat i tak dalej. To u nas jest feudalna taka mentalność świętych krów, że tym to wolno, a tym nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj myślę, że po pierwsze prezydent dostał ofertę, teraz jasną. Masz dowody zbrodni pisowskiej, zbrodni stanu. Teraz czy staniesz po stronie prawa, narodu, czy dalej będziesz się pogrążał wraz z tą tonącą bandą Kaczyńskiego? To jest pytanie, na które sobie Duda musi dzisiaj odpowiedzieć i myślę, że intensywnie myśli, to pozytywna wersja na ten temat. A druga, ciekawsza znacznie opcja, mecenas Giertych zwrócił się do polskich generałów, do wojska. Macie u steru ludzi, którzy służą Moskwie. Taki jest jednoznaczny przekaz. Zresztą ja mówiłem o tym od wielu, wielu już lat nawet, można powiedzieć. Mogę historię tego wcześniejszą opowiedzieć, ale to może przy innej okazji. Macie u steru zdrajców, a wy jesteście na czele armii. No, ja nie wiem, czy to wezwanie, jak ty myślisz, Czarek? Powiedz, może wezwanie do puczu to jest?
Myślę, że no tutaj... Powiem tak, nie wiem, ale łatwo się domyślić.
No to już tak właśnie, tak.
Jak sądzę. Zobaczmy, jak ta sprawa Pegasus jest odbierana właśnie choćby przez tych ekspertów, którzy wczoraj występowali, jak reakcja rządu. Tu eksperci przedstawili dwa wnioski jak na razie z tej sprawy. Proszę, fragment numer 5.
Powiedziałbym, że mamy tutaj dwa wnioski dotyczące tych przypadków zidentyfikowanych w Polsce. Po pierwsze, to celowane nie kilku wybranych osób, czyli Romana Giertycha i senatora Brejzy, było bardzo kompleksowe, agresywne w tempie. Tak się działo przede wszystkim w przypadku senatora Brejzy. To były ciągłe, powtarzające się ataki w 2019 roku. Nam to pokazuje, że ten, kto wykorzystywał Pegasusa, chciał bardzo wiedzieć regularnie, co robi cel ataków. To był dla nas przykład jednej z najbardziej agresywnych form ataku. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Szereg naszych badań dotyczy różnego rodzaju nadużyć Pegasusa. Zdarzają się publikacje, kiedy się mówi o nadużyciu Pegasusa i organizacje, które się o to oskarża, najczęściej zaprzeczają. Są też przypadki, że się po prostu ignoruje takie wnioski. W Polsce natomiast zaskoczyło mnie to, że przy śledzeniu różnych oficjalnych oświadczeń członków rządu trudno było wychwycić, jakie jest właściwie stanowisko ich w tej sprawie. Nadal staramy się dociec, co tak naprawdę powiedzieli, co tak naprawdę mówią.
Mówiąc, polski rząd kluczy i nie mówi, o co chodzi. Ostatnia wypowiedź oficjalna, pan Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS, stwierdził, że w ogóle to nie jest żaden problem. Problem jest wymyślony przez opozycję.
Słuchaj, on nawet się przyznał, że oni teraz mają coś lepszego, czyli że jeszcze więcej przestępstw dokonują.
Upieranie się opozycji, że akurat Pegasus jest jakoś wyjątkowo ważny i obserwowany, nie ma sensu. Problem jest więc zupełnie wymyślony przez opozycję. System Pegasus to system, który ma już swoją historię, działa od lat, już są nowocześniejsze, lepsze. I po drugie, oczywiste jest, że państwo polskie musi mieć narzędzia do tego, żeby walczyć z przestępczością. Panie doktorze, czy faktycznie ten Pegasus nie jest jakoś wyjątkowy? Czy to jest zwyczajna sprawa, czy jednak coś tu jest na rzeczy?
Ja bym powiedział tak, że to jest troszeczkę zeitgeist, że to jest duch naszych czasów. Jak wczoraj ze studentami dziennikarstwa omawialiśmy kwestię autorytaryzmu i osobowości autorytarnej w rozumieniu Adorno. I studenci podkreślali, bo zrobiliśmy sobie taki forecast, takie przewidywanie, co się wydarzy w ciągu najbliższych 10 lat. I większość zagrożeń społecznych ma charakter cyfrowy, że no, różne cyfrowe aplikacje sprawiają, że ludzie tracą pracę, że są podsłuchiwani albo często sprzedają swoje dane, nie wiedząc komu. I autorytaryzm, to myślenie autorytarne będzie na tym korzystać, bo jednocześnie pewne rzeczy są robione, a z drugiej strony mamy zaprzeczanie, że tego nie widać, bo spora część społeczeństwa nie ma tego świadomości. I z drugiej strony mamy też tą mentalność władzy, która jest typowo autorytarna, czyli obsesja na punkcie kontroli, na punkcie hierarchii, na punkcie tak zwanych tradycyjnych wartości, podwójne standardy. Obsesja na temat seksu i tak dalej, to nie jest, że ja to wymyślam, to są koncepcje Adorno z lat 50. jeszcze, które opisywały osoby, które popierały różne formy autorytaryzmu w Niemczech w latach 30. i później. Jest to pewien kłopot dla władzy wizerunkowy, ale władza być może liczy, że skoro społeczeństwo jest już na tyle przyzwyczajone do cyfrowych form kontroli, do używania smartfonów, nie zwraca uwagę na skutki uboczne, takie jak opisane przez na przykład Spitzera, cyfrowa demencja, nawet u młodych ludzi, którzy mają problem ze skupieniem, z pamięcią, z podstawowymi funkcjami poznawczymi, ponieważ funkcjonują w świecie wirtualnym i mają coraz więcej problemów w świecie realnym, że to jest tak popularne, że ludzie na to nie zwrócą uwagi. No, obecne działania opozycji pokazują, że jednak ludzie zwrócili na to uwagę, bo zawsze te efekty uboczne, jeśli trafiają do polityki, stają się takim problemem masowym, który może dotyczyć każdego. I teraz pytanie jest, ile osób zostało podsłuchanych, w jakim celu, kto to robił, tego nie wiemy, ale wydaje się, że opinia publiczna będzie chciała się dowiedzieć.
Eksperci wczoraj zwracali uwagę, mówili, co zwróciło ich uwagę w polskiej sprawie, dlaczego szczególnie nią się zajęli. Między innymi to, że ten użytkownik, który nazwał się Orzeł Biały, czyli, jak wiemy, no, CBA, inwigilowało za pomocą Pegasusa ludzi właśnie tylko w Polsce. No, inne jakieś rządy, no zwykle gdzieś, no, jeśli terrorystów czy coś, no to też za granicą. A tu jeden z niewielu, który tylko w swoim, w jednym kraju, no mógłby to być oczywiście ewentualnie ktoś z zagranicy, no ale to wtedy pewnie by kilka krajów atakował, a nie tylko jeden. No tu się okazało, że tu swój kraj jest atakowany. No i też podkreślił John Scottrailton, że no kiedy tego Pegasusa się kupuje na określoną liczbę licencji, czyli ileś osób, ograniczoną liczbę osób można po zapłacie inwigilować. No i kiedy się używa jednej z licencji na senatora Brejzę, no to w tym czasie nie używa się jej do obrony kraju, czyli no te pieniądze się marnuje z punktu widzenia
i jest to sabotaż, to trzeba tak powiedzieć, że sabotaż, no bo właśnie na tym polega sabotaż, że się na, że tak powiem, bieg jałowy albo na śmietnik wytwór pracy czy pieniądze marnuje, nie? Celowo, nie? Stąd tam jak robili jakieś ładunki wybuchowe, znaczy bomby czy coś, no to tam w czasie II wojny światowej Niemcom przymusowi pracownicy, no to jakiś tam sabotaż, żeby jakąś śrubkę tam nie dokręcić, odkręcić gdzieś, żeby było jakieś zwarcie czy coś takiego i cała praca całego zespołu to pójdzie w komin. Nie, no to właśnie robią zbrodniarze pisowscy dzisiaj z pieniędzmi podatnika. Z jednej strony są sabotażystami, a z drugiej strony są zbrodniarzami, ponieważ niszczą niewinnych ludzi. a nie ścigają przestępców.
Panie doktorze, chciałbym jeszcze zapytać, jak ta sprawa, afera Pegasus, wpłynie na pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
Wydaje się, że służby państw innych, obcych, doskonale wiedzą, co tu się działo. No i też obserwują bieg wypadków. Jeśli chodzi o jawną część dyplomacji czy rozmów międzynarodowych, na pewno wpłynie to fatalnie. To jest, tak jak już kiedyś mówiliśmy, to jest taka polska afera Watergate troszeczkę, że w kontekście wyborczym podsłuchuje się sztab przeciwnika i prezydent Nixon za to zapłacił głową, oczywiście swoją prezydenturą, ponieważ wszczęta została wtedy procedura impeachmentu. Tak więc to będzie odebrane fatalnie, ponieważ no, to są praktyki, tak jak już mówiliśmy kiedyś, z krajów afrykańskich, ewentualnie poradzieckich. I to jest też nowy sposób funkcjonowania w demokracji. Tak? Mamy demokrację cyfrową i władza wchodzi w ten obszar, który nie do końca przez obywateli czy nawet innych polityków jest rozpoznany pod kątem bezpieczeństwa, praw człowieka i tak dalej, i stara się wykorzystać wykradzione dane do szkalowania przeciwników politycznych. Jeśli okaże się, że były na to zgody sądu, że były na to zgody ministra, no wówczas sprawa przybierze taki wymiar już oficjalny. Natomiast dla naszej dyplomacji jest to fatalne, ponieważ no Polska od 1 stycznia przejęła przewodnictwo w OBWE. Nasz minister spraw zagranicznych jest obecnie w związku z tym głównym dyplomatą OBWE. Nikt nas nie będzie w związku z tym słuchał, no bo jak wy chcecie dbać o bezpieczeństwo europejskie i dogadywanie się z NATO, z Rosją, no pośredniczenie w negocjacjach międzynarodowych, skoro wy własnych obywateli szpiegujecie. Więc będzie to fatalnie odebrane we wspólnocie państw demokratycznych, osłabia to naszą pozycję. Dziwię się, że w sumie rząd nie zdecydował się tak czysto politycznie wskazać jakiegoś kozła ofiarnego i po prostu na niego zepchnąć odpowiedzialność za używanie tego typu sprzętu, co tylko pogłębia wrażenie, że nawet czynniki rządowe mogą być za to odpowiedzialne. Nie mamy twardych dowodów. Być może kontrola NIK-u kolejna pokaże jakieś dowody, ale dopóki prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa, pomimo doniesień medialnych, no to jesteśmy w kropce.
Dziękuję bardzo. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i bezpieczeństwa, Uniwersytet Opolski. Polecamy stronę tomasz.pawłuszko.blogspot.com. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję Państwu.
A my przejdziemy do tego, co dzisiaj dzieje się cały czas w Komisji Senackiej do spraw Pegasusa. Dzisiaj najpierw występował senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef NIK. Teraz występuje obecny szef NIK, pan Marian Banaś. Senator Kwiatkowski mówił o tym, że no, NIK odkryła, że ten zakup Pegasusa, czy jak wtedy odkrywali to jeszcze nie wiedzieli, że to Pegasus, no bo w dokumentach się ta nazwa nie pojawia, ale były środki do kontroli, było nielegalnie finansowane z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, wtedy jeszcze pod inną nazwą, spoza budżetu, a ustawa wyraźnie mówi, że CBA, bo dla tej instytucji, ta instytucja tego Pegasusa miała wykorzystywać, może być finansowane wyłącznie z budżetu, a nie z funduszu innego, z funduszu celowego, czy z dotacji celowej. Pokazywał dokumenty, które świadczą o tych zakupach. Tam plątali się troszkę w zeznaniach, bo w tej korespondencji między instytucjami raz ktoś napisał, że to dotacja celowa, za chwilę ktoś napisał, że to nie jest dotacja celowa, bo się tam zauważyli, że to wtedy będzie
przestępstwo.
Wyraźnie widać, że jest to nielegalne. W końcu, jak mówił senator Kwiatkowski, wtedy jeszcze jako szef NIK, w 2018 roku złożyli zażalenie na postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy szefie Kancelarii Premiera w tej sprawie do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Leszka Skiby. Decyzja była podejmowana prawie dwa lata. W 2020 już był inny Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Piotr Patkowski.
Ale mnie rozśmieszył. To rzeczywiście.
Zresztą do teraz pełni tę funkcję. Zobaczmy, co o tej decyzji właśnie Krzysztof Kwiatkowski powiedział. Fragment numer 6.
Czytam Państwu tylko jedno zdanie z tej decyzji, którą podpisał Piotr Patkowski, czyli wiceminister finansów. Nie można skutecznie wywodzić w ocenie składającego zażalenie, że przepisy rozporządzenia ministrów odnoszące się do rodzaju rachunków bankowych mogłyby modyfikować podstawowe zasady ustawowe określające sposób finansowania państwowych jednostek budżetowych. W tym zakresie trudno nie zgodzić się z zażalającym. Wiceminister finansów w swoim postanowieniu mówi: Najwyższa Izba Kontroli ma rację. W tym zakresie sposób oceny tego, co do operacji tej w wymiarze księgowo-finansowym, dokonany przez NIK, powtórzę, trudno nie zgodzić się z oceną Najwyższej Izby Kontroli. Dalej w tym samym postanowieniu czytamy: Uwzględniając powyższe okoliczności, należy uznać, że wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pierwszej instancji, iż wskazany w zawiadomieniu czyn nie wypełnia znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie jest zasadny. Wiceminister Piotr Patkowski tym stwierdzeniem potwierdził naruszenie przepisów prawa. I ostatnie zdanie, które chciałbym z tego postanowienia Państwu przywołać. Okoliczności postawione przez zawiadamiającego, zażalającego, czyli NIK, zarzutu nakazują jednak rozważyć, czy w sprawie nie zachodzą przesłanki odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego z uwagi na znikomą szkodliwość czynu dla finansów publicznych. Dla pana ministra Patkowskiego kilkadziesiąt milionów złotych to jest znikoma szkodliwość czynu dla finansów publicznych. Dla obywatela to jest sygnał, że podsłuchiwanie obywatela to jest znikoma szkodliwość czynu.
I załatwione.
No i załatwione. Po to są te no-name'y, czyli ludzie bez żadnego dorobku i jednocześnie bez żadnego kręgosłupa moralnego, takich powiedzmy słupów, jak to przy okazji kredytów, tu jest analogia, takich no-name'ów bierze się na pokład, żeby oni takie wszystkie kryminalne decyzje podejmowali.
Dwa tygodnie temu mówiłeś, że Patkowski wszystko podpisał.
No to już, proszę bardzo, on mówi prawda i fałsz, czyli tak i nie w jednym, można powiedzieć, piśmie. Czyli to jest kompromitacja człowieka, kompromitacja polityka. W normalnym państwie taki człowiek to już nie miałby w służbach publicznych żadnego miejsca, nawet gdzieś w gminie takiego dziada nie powinni przyjąć, który takie rzeczy wypisuje, że inwigilowanie obywateli, a dokładnie 20 milionów pieniędzy podatników, czyli praktycznie każdy dorosły, pracujący człowiek po złotówce musiał na to zapłacić, to jest znikoma szkodliwość. To jest znikoma szkodliwość społeczna. Także właśnie te no-name'y są po to, żeby firmować zbrodnie tych grubych rekinów, czy tam jak się ich tam mówi, świni, no to już wybierzcie sobie właściwe. Oni wiedzą, że mogą za to odpowiedzieć, ale prawdopodobieństwo skazania kogoś za zbrodnie polityczne w Polsce jest niewielkie, prawie że żadne, zerowe. A mamona, którą dostają w zamian i jakieś jeszcze dodatkowe czynniki związane z władzą, jest tu i teraz. Także ci ludzie bez kręgosłupa moralnego, bez żadnej ideowości, oni wybierają te korzyści, łamią prawo, zdradzają naród polski. Przypominam, że ten no-name Patkowski jest użyty także przez Kaczyńskiego i Morawieckiego do zadłużania Polski w komunistycznych Chinach. bo to on negocjuje, wyobraźcie sobie, ten no name, bez żadnego doświadczenia, z największym, można powiedzieć, oszustem gospodarczym świata, negocjuje pożyczkę dla Polski. To już wiecie, czym się skończą te negocjacje.
Pisała o tym Gazeta Wyborcza.
No już, bo inne właśnie mają majtki, przepraszam, okładkę, no.
Okładkę. Teraz cały czas występuje obecny szef NIK, Marian Banaś, zapowiedział kontrolę w tej sprawie, kontrolę NIK-u, zapowiedział, że wezwie na przesłuchanie wiceministra do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, no, między innymi.
On będzie miał grypkę. Akurat i nie przyjdzie.
I podkreślił, że zgodnie z prawem każdy, kto jest wezwany przez NIK, powinien się stawić.
Noż to żeby... przecież i przez Komisję Senacką omawiany ekspert z Pomorza też miał się stawić, no a przełożeni mu wytłumaczyli, żeby jednak nie ryzykował.
Mówi też, że nigdy nie spotkał się, żeby 20 milionów czy 25 milionów to była nieznacząca sprawa. No to teraz już się spotkał. Fundusz Sprawiedliwości nazwał funduszem CBA lub funduszem Solidarnej Polski w obecnym momencie. Tam zmieniano ustawę o CBA, że niby CBA może być finansowane, ale innych ustaw, które mówią o tym, że jednak z budżetu już nie zmieniono. Także ta sytuacja pozostaje jak była.
Tak. No tu... mamy do czynienia ze splotem przeróżnych rzeczy. Zobaczcie, jak obłudna jest ta katolicka władza, bo PiS, szczególnie ta strona Solidarnej Polski, to oni są tacy bardzo religijni, bardzo wierno poddańczy. Wiecie, Duda tam zrobił furorę, jak opłatek łapał gdzieś tam, czy kawałek opłatka, jak tam spadł na podłogę. Ziobro, no to oczywiście tam modły razem z Rydzykiem, kiedy Rydzyk naśmiewa się z dzieci gwałconych przez księży. On tego słucha i mówi, że tu w porządku i tak dalej. Bije brawo, Kaczyński też tam jeździ, Macierewicz oczywiście, także jest to bardzo, bardzo katolicka władza w Starachowicach. Przecież też parę dni temu też Jarosław tam opowiadał, jaki on tam wielki katolik i tak dalej, manifestował te swoje prywatne msze. Mógłby se robić, ale dlaczego akurat dwie ekipy telewizji Kielce muszą jechać to filmować, jak Jarosław się modli? Jarku, weź ty se słowo Jezusa, Ewangelia Mateusza. Jeśli chcesz się modlić, to zamknij się w komorze, żeby nikt nie widział. Wtedy rzeczywiście Bóg cię wysłucha. A tak, słucha cię tylko diabeł i twoi klakierzy. Także to Jezus taką laurkę temu obłudnikowi pisowskiemu, tej katokomunie, wystawił, nie ja. Warto tu jeszcze ten wątek seksu przywołać, bo on nie jest bez znaczenia. Praktycznie ci wszyscy ludzie, którzy związani są z gangiem Olsena naszego, oni mają obsesję na punkcie seksu. To są albo jakieś skrzywienia, albo jakieś takie, jakby to powiedzieć, obsesja, żeby inni to robili tak, jak oni sobie zażyczą. Tu na przykład towarzysz Czarnek, tam się jakieś szkolenie cnót niewieścich, nie? Tam taki ekspert teraz modny, to sobie tam dziewicę fotografuje, taki medyczny tam z tych różnych, wiecie, takich zabobonów i tak dalej. To on właśnie jest miłośnikiem dziewic, 70 parę lat, nie? I tam się jara. No już w sumie ten to przynajmniej, no tak powiem, konserwatysta katolicki. No o Kaczyńskim i jego problemach w tym obszarze to tam już wielu mówiło. No Duda też, pamiętacie, jak na Twitterze po nocach z jakimś, ja już nie będę, że tak powiem, używał takich określeń, z jakim tam leśnym puszczadłem, no powiedzmy tak, że tak powiem, korespondował po nocach. Także wszyscy ci ludzie, zobaczcie, no mają jakieś obsesje seksualne, nie? Czyli no tu diagnoza z lat 50., o której mówił doktor Pawłuszko, no rzeczywiście na ekipie katokomuny się sprawdza.
Ekspert, czyli doktor Zbigniew Hałat, teraz no, przez antyszczepionkowców lubiany, a wcześniej takie właśnie dziewicologiczne, jak to sam stwierdzał, projekty miał.
No inni to normalnie prowadził. Mówią, że tam coś oglądają, albo robił... a ten ubrał to, że tak powiem, w naukową terminologię, obłudnik niezły.
Tak, ale tym się może zajmiemy kiedy indziej. Natomiast no, teraz jeszcze również Gazeta Wyborcza ujawniła, kto kupował tego Pegasusa dla CBA.
Właśnie. Firma... To wcale, wejdę ci słowo, pozwól, to nie jest tylko sprawa pieniędzy, nie? Bo już sprawę pieniędzy, kradzieży tych pieniędzy z budżetu jużśmy omówili, już wiemy, kto, że tak powiem, krył gang Olsena, Patkowski, tam jeszcze wymieniane jest parę innych nazwisk, takich właśnie no-name'ów, którzy przyszli nie wiadomo skąd właśnie, żeby za tych Krezusów podpisywali te wyroki na siebie. No już to jest wasz
pan,
wybór.
Jest tam pan Woś, no ze Woś, strony jeszcze. CBA oczywiście szef CBA Ernest Bejda. Ale...
Bejda, przepraszam. Patrz, jak mi się to... No taki nieprzypadek. Bejda, Mejza, wyszło Bejza. No, przepraszam bardzo. Pan Bejda też się tam podpisał. Także tu nie jest sprawa pieniędzy, bo to oczywiście łatwo rozliczyć, pokazać, kto ukradł, ale sprawa, gdzie trafiają dane. To jest najważniejsze, bo ta firma też dostaje te dane z Pegasusa. No i teraz... Kto od tej firmy, oprócz tam właśnie tych pisowców, tych z CBA i tak dalej, dostaje jeszcze te dane? No ja obstawiam, że jak ta firma jest powiązana z takimi ludźmi, którzy kiedyś pracowali dla Moskwy, to przynajmniej teoretycznie polski kontrwywiad powinien sprawdzić ten wątek. Czy czasem te wszystkie materiały z Giertycha, pani prokurator Wrzosek, może od nas, może jeszcze tam skądś pana Brejzy, nie trafiały też do Moskwy? No, oczywiście też do Izraela jako producenta tego programu.
N24 pokazał kopię faktur na kwotę 25 milionów złotych wystawionych w 2017 roku przez firmę Matic dla CBA. Potem doszło jeszcze ponad 8 milionów na testy i wdrożenie systemu. I teraz Gazeta Wyborcza. Większość udziałów w spółce 2CH będącej jedynym akcjonariuszem Matic posiada Ewa Habros-Chromińska. Steczki w IPN-ie dowiadujemy się, że ta pani służyła w milicji obywatelskiej w latach 70.
O, się do PiSu nadaje! Ona, to tak mówię prywatnie, nadaje się też do rodziny Radia Maryja i do Rady Parafialnej. To też. To jest najlepszy materiał.
Potem zdawała egzaminy oficerskie, a w latach trzecia teczka przedstawia ją jako funkcjonariuszkę służby bezpieczeństwa, która wykonywała zadania związane z wywiadem.
A pamiętacie, tu znowu wejdę, jak od dawna wam mówię, kto wspiera Kaczyńskiego? Kto wspiera gang Kaczyńskiego? Stare komunistyczne służby PRL-owskie związane z Moskwą. To jest proste jak 2 razy 2. Już od lat. Ja o tym mówię od dawna. Teraz no już mamy dowody na pierwszych stronach gazet. No nie gazet, tylko jednej gazety wyborczej.
Dalej, jej brat był oficjalny przedstawiciel spółki Matic do 2016 roku. Również jego nazwisko figuruje na koncesji wydanej Matic przez MSW. Też ma swoją teczkę w IPN, Jerzy Habros. Z zapisów wynika, że pracował też w milicji obywatelskiej od 1984 do 1990 roku. Dalej, Adam Chromiński.
Czyli zobacz, i teraz pytanie, tu jeszcze warto pogrzebać, dlaczego został zwolniony? Czy no tam poszedł na emeryturę i tam większe pieniądze zaczął robić w nomenklaturowym, czyli pseudobiznesie? Czy też został negatywnie zweryfikowany? Już jaka była ta komisja weryfikująca tych ubeków, milicjantów, to tam wiemy, że to dziadostwo było, no ale...
Ale,
tam,
jak już nawet on...
ale jeśli już nawet oni go negatywnie zweryfikowali, to zobaczcie, kim Kaczyński się dzisiaj wysługuje. PiSowcy, zobaczcie, kim Kaczyński się dzisiaj wysługuje. Żebyście przestali wierzyć w ten zabobon, mit, że to jest jakiś patriota, że to jest zbawca narodu polskiego i że to jest zapora przed lewactwem i zniszczeniem Polski. On służy Moskwie. Na to są już coraz większe dowody.
Według źródeł wyborczych najważniejszą rolę w Matic odgrywa właśnie kolejny Adam Chromiński. Niewiele wiadomo o jego przeszłości, ale informator twierdzi, że w latach 70. i 80. pracował w Moskwie i założył w 2003 roku firmę Actes wraz z Jadwigą Habros, już wspomnianą, i Andrzejem Góralskim. Góralski był funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa.
Noż to tak.
W latach 89-90 działał w jednostce odpowiedzialnej za zabezpieczenie instytucji państwowych i zrzeszeń społeczno-zawodowych, czyli inwigilację. I jak widać, do teraz się tym...
Zna się, chłop się zna na tym, no to i robi to towarzystwo w biznesie.
Zajmuje. Także no, tak to wygląda. I no, te sprawy powiązań władzy PiS, Kaczyńskiego, z Moskwą poruszył właśnie Roman Giertych, o czym już wspomniałeś. Zobaczmy fragment, kiedy mówi z kolei o Antonim Macierewiczu i tego, on twierdzi, jak on go
że
poznał.
To Macierewicz wydaje rozkazy Kaczyńskiemu. No, ciekawe.
To też twierdzi, że Macierewicz jest nieusuwalny, że oni za jeszcze tego dawnego rządu w koalicji z LPR-em chcieli usunięcia Macierewicza i że przez to rząd upadł, bo Kaczyński na to się nie chciał zgodzić absolutnie.
Giertych mówi, że nie mógł.
Albo nie mógł, tak. Natomiast zobaczmy, co mówi jeszcze Giertych o współpracownikach Macierewicza.
Pani Macierewicz, co ciekawe, tak jak zresztą Jarosław Kaczyński, otacza się i otaczał czynnymi w swoim czasie agentami służby bezpieczeństwa. Ja poznałem go, gdy zaprezentował mi pana Roberta Luśnię, szefa fundacji, w której Antoni Macierewicz wydawał swoje gazety czy pracował. Przedstawił mi go jako swego szefa. Później okazało się, że Robert Luśnia był agentem Służby Bezpieczeństwa, został skazany w procesie lustracyjnym, prawomocnym wyrokiem, donosił na kolegów, był prowadzony przez osobę, która była blisko związana z również rosyjskim wywiadem wojskowym.
No i Giertych stawia pytanie, czy rządzą nami agenci Moskwy?
No my już to pytanie stawiamy od bardzo dawnego czasu. Ja obiecałem tutaj troszeczkę wcześniejszą historię powiedzieć, bo to, że PiS tak naprawdę tylko pozoruje działania patriotyczne, przyszło mi do głowy już dość dawno. Oczywiście wiedziałem, że byli przy okrągłym stole, no ale to tam prawie wszyscy byli, nie? Z różnych tam koniunkturalnych czy osobistych tam powodów. Oczywiście widziałem ich taką dwuznaczną rolę w tym procesie akcesyjnym, że niby byli przeciw, za albo przeciw. Nie, za i jednocześnie przeciw, nie? No zresztą nie tylko oni, to i mecenas Giertych też wtedy taką dwuznaczną rolę pełnił. Także to wszystko wiedziałem, no ale na bezrybiu i Kaczyński patriotyczny polityk. Na tej zasadzie myślałem, że no tu po prostu no gra się tymi kartami, jakie są i że jednak to jest jakaś taka opcja nakierowana po pierwsze na Zachód, na Stany Zjednoczone. To była taka no najważniejszy, można powiedzieć, powód, który szukałem, bo jeśli Polska ma funkcjonować na mapie Europy, to musi mieć wsparcie atomowego mocarstwa, no bo obok ma atomowe mocarstwo, które nie chce, żeby Polska była na mapie Europy, czyli dla równowagi musimy mieć sojusz z atomowym mocarstwem i kropka, nie? Także to jest oczywista oczywistość i PiS pozorowało, czy może robiło niekiedy działania, które temu sprzyjały, nie? Oczywiście to najpierw Platforma zaczęła, trzeba to powiedzieć, że to już za Obamy i za Platformy rozpoczęły się te rozmowy dotyczące stacjonowania tutaj wojsk amerykańskich, tam przejazd tej brygady lekkiej z Litwy do Czech, to też przecież jeszcze przed PiS-em to już było wiadomo, że coś się dzieje. PiS jednak to dalej kontynuował, czyli to dobrze, nie? To był pierwszy taki jakiś pozytywny znak. No a drugie oczekiwanie, no to, że oni zaprzestaną niszczenia środowisk prawdziwie niezależnych, że tam zajmą się może robieniem czegoś dobrego dla Polski. No to takie naiwne, ja wiem, no mówię o tym, naiwne oczekiwanie, że dadzą spokój przynajmniej patriotom, którzy będą mogli rzeczywiście w tym czasie, nie nękani przez prokuratury, przez różne służby specjalne, Pegasusy, będziemy mogli rozwinąć skrzydła, nie? Także to było takie oczekiwanie, ale pierwsze myśli, że Kaczyński na sztywno współpracuje z Moskwą, przyszły mi gdzieś w roku 2011, 12, 13. Pamiętam spotkanie tajne, Kaczyńskiego z Pawlakiem. Tu z jednej strony była narracja, że zamach, że to Platforma zabiła Lecha Kaczyńskiego, Platforma i ci, którzy ją wspierają, a głównym, że tak powiem, filarem rządu Platformy był Pawlak z PSL-u. Zresztą przy okazji, pamiętacie, tej nocy czerwcowej, no to też Pawlak został tym czarnym koniem Wałęsy w białym garniturze, nie? I od razu sobie tam przygruchał Miss Polski i tak dalej. I to były jego rządy. I pierwsze pytanie, jakie zadał, co na tym filmie jeszcze Kurskiego się tam pojawia, czy mam wolną rękę, by czyścić służby? Nie? No, to jest, czyli widać, że Pawlak to jest z tej bajki człowiek. Nie? Zresztą też te kontrakty energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Także tu historia, rekord ma na Moskwę bardzo, bardzo bogaty i rekord właśnie służbowy. I Kaczyński, już nie pamiętam, w którym to było roku, to może uda się szybko ustalić, spotyka się potajemnie właśnie w czasie tej jeszcze tu miesięcznicy, rocznicy i tak dalej. Kaczyński spotyka się potajemnie z Pawlakiem na jakieś rozmowy, nie? Wtedy po raz pierwszy napisałem o tym oficjalnie, nie? Że moim zdaniem Kaczyński może się okazać, że będzie służył złej sprawie. Czy służy złej sprawie i po czasie się okaże, zobaczymy, owoc tego, że on tak naprawdę jest figurantem, zdrajcą, który robi po stronie patriotycznej. Nie? I rozmawiałem o tym z profesorem Zybertowiczem. Już kiedyś o tym mówiłem. Nie? Profesor Zybertowicz, zaangażowany w likwidację tych starych służb specjalnych WSI, na przykład tych wojskowych, najgroźniejszych i tak dalej, czyli tak uchodzi za patriotę, za antykomunistę, chociaż tam kiedyś nie zawsze tak było, no ale rozumiem, że ludzie się mogą zmieniać. I kiedy powiedziałem o tym, dość na dużym stopniu zaufania byliśmy, o tak powiem, o różnych sprawachśmy tam rozmawiali i powiedziałem też o tych swoich wątpliwościach. Panie profesorze, czy Kaczyński, mówię o Jarosławie, nie o Lechu, nie gra czasem dla Moskwy? I wtedy pojawił się na ustach czy na twarzy profesora Zybertowicza taki troszkę nerwowy uśmiech. O ile to tam ja nie jestem specjalistą w czytaniu mowy ciała i różnych takich rzeczy.
To teraz, jednak, teraz modny serial.
Wiem. To mi zazgrzytało. Inaczejśmy rozmawiali. Inna była konwencja. Tutaj nastąpił jakiś taki dziwny grymas i no jak mógłby służyć Rosjanom, kiedy mu brata zabili? Tylko taki argument usłyszałem. Nie? Także.
A ten argument można by odwrócić, że właśnie tym go przestraszyli ostatecznie.
Różnie może być. Nie wiem, nie chcę tego rozstrzygać, ale sądząc po owocach, to widać dzisiaj, że od lat 90. zapewne można by pokazać wcześniej w tej tak zwanej pseudoopozycji PRL-owskiej. Jarosław Kaczyński, prawdopodobnie też Macierewicz, jak tu nowe doniesienia dzisiaj dochodzą do nas, są umoczeni we współpracę ze starymi służbami i z ruskim wywiadem. Czyli dzisiaj Rosjanie mają na nich haki, zarówno stare, jak i nowe z Pegasusa. Wszystko, co chcą, o nich wiedzą. I dlatego Kaczyński, Morawiecki i spółka rzeczywiście prowadzą Polskę w łapy rosyjskiego niedźwiedzia. I żółtego czy czerwonego, jak to się tam mówi, żółto-czerwonego smoka chińskiego. To są owoce. To widzimy dzień po dniu. Zobaczcie sprawa sieci 5G. Ileż to się ślamazarzy. Ile razy już obiecywali, że wybierzemy dozwolone przez, czy przyjmowane, akceptowane przez wywiad amerykański rozwiązania, żeby najściślejsze tajemnice USA mogły zawitać nad Wisłę. Bo Amerykanie mówią. Podobnie powiedzieli Żydom o porcie w Hajfie. Jeśli tu będziecie mieć Chińczyków, nasze statki nie będą zawijać do Hajfy. A terminal, pamiętacie, w Gdyni miał być sprzedany komunistom chińskim. Tam już są zagnieżdżeni przez firmę z Hongkongu, którą przejęli i teraz to są już komuniści chińscy. A jeśli by weszło 5G na bazie Huawei, no to mamy całą Polskę poddaną totalnej chińskiej komunistycznej inwigilacji. Zobaczcie, że w tej kluczowej sprawie decyzja przez rząd pisowski jest ciągle odwoływana. A kiedy już było blisko, wtedy hamulec ręczny, wiecie, kto zaciągnął? Tak, ten katolicki pisowski minister. Ministrant. Minister. Z Ziobro. Powiedział, że nie można dyskryminować komunistów chińskich w Polsce. Chrześcijan można dyskryminować. Patriotów można dyskryminować. Jego prokuratura to robi. Mamy na to dowody w postaci raportu na temat dyskryminacji. Ale chińskich komunistów, minister Ziobro, nielzia dyskryminować. To jest właśnie ruska twarz rządu katolickiej komuny w Polsce. Cieszę się, że wreszcie to do Polaków dociera na masową skalę. Oby jeszcze więcej.
Spotkanie Kaczyńskiego z Pawlakiem to był 2012 rok.
No, tak właśnie.
Wtedy Fakt pytał, czy to koniec Tuska, czy obali go Kaczyński z Pawlakiem.
Kaczyński sam obalił tę flaszkę.
Ale były wtedy
to znaczy nie sam,
te rozmowy,
tylko
które,
z ruskimi.
Jak donoszono, zainicjował właśnie Pawlak z opozycją wtedy. No i tak to się, jak się dalej
być
potoczyło,
może,
to wiemy.
Być może tu on był jakimś pośrednikiem. Tego nie należy wykluczyć, bo zaraz potem pojawiła się sprawa podsłuchów gdzieś, gdzie to tam.
Usowy.
Najpierw Usowy. Sprawa podsłuchów Usowy. I mecenas Giertych w tym samym nagraniu mówi, że to było pisane cyrylicą. Inaczej mówiąc, to Ruscy dali Kaczyńskiemu papiery na tam przedstawicieli rządu Tuska. O tak, można powiedzieć, na Sikorskiego i na innych. I stąd rozpoczęło się wywracanie ekipy Tuska. Ciekawa rzecz, że tam są też taśmy na Morawieckiego, bo Morawiecki był wtedy człowiekiem Tuska, wtedy służył Tuskowi i też został nagrany w tej samej bandzie. To właśnie, co mówił o tej misce ryżu, zapierniczać i tak dalej, i tak dalej. To właśnie mówił towarzysz Morawiecki, ale jest ciekawostka, że opublikowano dwie taśmy, a jest trzy. Ta trzecia jest w Moskwie i czeka.
A kto wie, czy nie więcej?
No, może wiemy o trzech, tylko nie znamy treści trzeciej.
Taśmy w różnych szufladach ciągle leżą i co jakiś czas
co
ktoś
tam
je wyciąga.
Morawiecki powiedział kompromitującego, to się dopiero okaże. Na razie narożnie kręcą Dworczyka cały czas. I przy okazji to bije po Morawieckim, bo on tam, wiecie, ciągle jakieś kompromaty tam sobie wymieniają. Ale to jest w przedszkole w porównaniu z tym, co jest na tej trzeciej taśmie zapewne.
Co do interesów Chin, taki mały objaw, ale wczoraj nasz wspólny znajomy opowiadał historię, jak to on prowadził jeszcze w latach początku 2000 restaurację w stolicy i tam i sanepidy ciągle się czepiały i wszystko musiało być tam tu wejście osobne do tego, wejście osobne z brudnymi naczyniami i tak dalej, co zajmuje oczywiście miejsce i konserwator zabytków nie pozwalał remontować i tak dalej, a obok chińska, maleńka, brudna knajpa, bez problemu
gdzie
działała.
Gdzie tam psy mielili
być. Być może, bo to też wtedy ta afera w Polsce wybuchła z kotami i psami. I do dzisiaj tamtej restauracji już dawno nie ma, jest tam całkiem co innego, a ta chińska buda
stoi. Nie. No już widzisz, no i tak, what? Co zdjęłaś?
Taki mały objaw, a większy objaw, o którym wspominaliśmy, to właśnie te obligacje z Chin. Możemy przypomnieć, jak redaktor Hanna Shen skomentowała fakt tego, że pożyczamy chińskie pieniądze.
W tym momencie zadłużać się w tym państwie, no to jest szaleństwem. Ta informacja pokazała się tutaj także na Tajwanie. Ja pytałam kilku Tajwańczyków, właściwie każdy z nich użył słowo samobójstwo. Czy my jesteśmy samobójcami, robiąc to, zwracając właśnie uwagę na tą niepewną sytuację gospodarczą, na spadek produkcji. To, co się dzieje w Chinach, to się na pewno źle skończy. Jeżeli to się źle skończy, my nie będziemy musieli tych pieniędzy zwracać w jakiejś formie takiej no właśnie gospodarczej typu jakieś bogactwa i tak dalej, no to jeszcze być może dobrze. W każdym razie no jest to szaleństwo, totalne szaleństwo, zwłaszcza w tym momencie, już abstrahując od sytuacji politycznej, biorąc tylko i wyłącznie pod uwagę sytuację gospodarczą. Według mnie jest to prezent Andrzeja Dudy dla Xi Jinpinga. Po co taki prezent? Otóż uważam, że Chińczycy mogą się odwdzięczyć Andrzejowi Dudzie. To znaczy, mówi się bardzo, ludzie wokół Andrzeja Dudy o tym mówią, że on chce po zakończeniu swojej prezydentury, nie chce zakończyć swojej kariery politycznej i marzy o tym, żeby tak jak Tusk, gdzieś odgrywać jakąś ważną rolę w organizacji międzynarodowej.
Samobójcy.
Nie.
Tak mówiła Hanna.
Samobójstwo to jest narodu, bo trzyma takich ludzi, taką bandę u władzy. Ale ci ludzie realizują rozkazy albo swoje szwindle, swoje niecne interesy. Sprzedają Polskę albo wykonują rozkazy. No to praktycznie na jedno wychodzi, nie? A naród, mając taką władzę, czy pozwalając, by takie kreatury nami rządziły, rzeczywiście idzie w kierunku samobójstwa i katastrofy. Dzisiaj czytałem Księgę Izajasza, tam jest fragment poświęcony Egiptowi. Myślę, że w najbliższym czasie trochę więcej poświęcę temu fragmentowi. Tam jest właśnie ogłupiała, szaleńcza elita, jest jednym z oznak upadłego państwa. Ale to, że ta szaleńcza elita zniszczy państwo, to tam różne, tam to tylko garstka. Ale później głód, bieda, niewola przyjdzie na wszystkich ludzi w tym narodzie. Warto, żebyście o tym państwo pamiętali, że ci zdrajcy w Warszawie, oni mnie i tobie, naszym dzieciom, wnukom, gotują niewolę, emigrację, poniżenie, niemożność dojścia do żadnego majątku tu w Polsce. To się nie skończy dobrze dla żadnego z nas. Dlatego trzeba zmienić tę władzę. Dziś, a dokładnie wczoraj.
No i tu pojawia się pytanie Johnny Walker. Czy PiS jest gorszy od innych? Lepszy od innych? Czy może jest taki sam? Eliza Michalik na przykład niedawno stwierdziła, no, bardzo antypisowska dziennikarka, jak nie będzie PiS, to będzie inny, może gorszy.
Ciekawe. To jest trudna ocena, bo trzeba by podać kryteria, pod jakim względem PiS jest lepszy lub gorszy. Nie? I myślę, że nie, nawet jeśli byśmy tak, że tak powiem, pojednawczo zgodzili się, że jest tak samo zły jak poprzednie ekipy. Nie? Może tak nie chcę, wiecie, tu jakoś tu akurat robić kontrowersji, bo kontrowersja gdzie indziej jest. Problem, że kiedy wcześniej były złe, zdradzieckie, zakłamane, obłudne, wspierające biskupów katolickich, konkordat podpisujące, różne zdrady podpisujące ekipy, to działo się w bardzo korzystnych warunkach geopolitycznych. To znaczy, Polsce nic nie zagrażało z zewnątrz. Polska i zresztą cały świat żył wtedy w takim festiwalu, można powiedzieć, prosperity i że będzie lepiej i tylko lepiej. Fukuyama, pamiętacie takie brednie w latach tam chyba 90. pisał, że to, już,
historii.
Że to już koniec historii. Teraz będzie tylko lepiej, będziemy się tylko rozwijać, produkować, rozmnażać i o takie tam bzdety wtedy były nagłaśniane. Ale rzeczywiście wtedy warunki geopolityczne, wiecie, słabiutka Rosja, pijany ten jakoś Jelcyn, nie? Nietrzeźwiejący, wszystko tam mógł dać, zrobić i tam kompletna jakaś porażka. Nie?
Chiny jeszcze
wtedy nie pokazały swoich kłów i pazurów tego smoka komunistycznego. Nie? Europa, no to festiwal dobrobytu, socjalu, wszystkiego, tu jakiś deszcz pieniędzy z Unii, tam śma, wszystko, można powiedzieć, też pewna wolność gospodarcza w Polsce, dana jeszcze przez komunistów, nie? No bo to nie po 89, tylko już tam 87, to już są pierwsze oznaki wolności, czyli jeszcze za komuny. Oni wiedzieli, że to trzeba zrobić, bo inaczej naród ich zje. Także mieliśmy bardzo korzystne, przez ostatnie powiedzmy 20-25 lat, mieliśmy bardzo korzystne warunki geopolityczne. Ale mniej więcej od 2010 roku to wszystko się dramatycznie zmieniło. I teraz, jeśli my mamy tak samo sprzedajny, tak samo bezmyślny, tak samo zdradziecki rząd, jak mieliśmy w latach 90., to znaczy, że my jesteśmy skazani na zagładę. Tu bym postawił punkt koncentracji. Nie, czy lepszy jest Kaczyński czy Tusk, tylko że dzisiaj Polska potrzebuje nowego Piłsudskiego, bo inaczej, niezależnie kto będzie tam, wiecie, rozdawał te fałszywe karty, to wszyscy popłyniemy.
O Pił to się łatwo znajdzie, ale czy Piłsudski to, no, to gorzej. Hubal, nowy widzu, daj IPP TV dziś suba oraz pyknij w dzwona, abyś zawsze miał najlepsze informacje na co dzień. Pozdrawiam. Dołączamy się do tej zachęty i dołączamy do tego również zachętę, przypomnienie do wsparcia nas także finansowego. Bo kto za nami stoi, bo wy za nami stoicie.
No, widzę, że cytujesz klasyka, starzy widzowie wiedzą.
Nie, nie dokładnie, ale zachęcamy też do wsparcia finansowego. Nasz comiesięczny cel to 1000 osób, które wesprze finansowo. Zobaczmy teraz, ile osób w tym miesiącu już wsparło i krótką zachętę do wsparcia.
I że mogę być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Cieszę się, że państwo możecie być i myślę, że możecie być częścią telewizji Idź Pod Prąd. Mówię tutaj do widzów telewizji Idź Pod Prąd, oglądając program Idź Pod Prąd i jesteście, tworzycie to także wspierając, także warto wesprzeć telewizję. Pewnie nie, no, codziennie jak oglądacie, to widzicie, że te problemy, które są, jakoś tam nawet są opisywane w polskich mediach, to telewizja Idź Pod Prąd przedstawia w takim świetle z różnych stron, często okazując to właśnie, jakie to ma znaczenie na tej mapie światowej i że to, wtedy to wygląda trochę inaczej i często może bardziej niepokojąco, ale no to przynajmniej wiemy, jaka jest prawda. Także no myślę, prawdę warto wesprzeć. Także mamy tydzień, także gnamy dalej i wspieramy telewizję Idź Pod Prąd.
To zachęta od redaktor Hanny Shen, naszej korespondentki na Tajwanie. Oczywiście dołączamy się do tego, a jak można wesprzeć? No, przez Patronite od niedawna, również przez PayPal, DotPay, Blik, także oczywiście zwykłym przelewem. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. A skoro redaktor Hanna Shen, to przypominamy też o petycji w sprawie olimpiady. Petycja do Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego z apelem o bojkot Igrzysk Olimpijskich, o dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijskich, zwanych Igrzyskami Śmierci czy Igrzyskami Ludobójstwa, które odbędą się od 4 lutego w komunistycznych Chinach. Zachęcamy do podpisania petycji. A ja jeszcze do was mam pytanie, czy jesteście zainteresowani serią krótkich materiałów właśnie o tym, co naprawdę dzieje się w Chinach, które moglibyśmy przed olimpiadą i w trakcie igrzysk emitować w telewizji Pod Prąd i na mediach społecznościowych. Napiszcie, co o tym myślicie. Krótkie, kilkuminutowe materiały o prawdziwych, nieporuszanych w polskich mediach praktycznie sprawach, jakie w tym wielkim państwie, które coraz bardziej zagraża światu, się rozgrywają. To zachęcam do komentowania. Dziś zachęcamy także do dołączenia na Facebooku do grupy dyskusyjnej Wkurzeni na Kościół. Tam na forum będziemy poruszać najbardziej kluczowe tematy obciążające Kościół katolicki, to w związku z wczorajszym tematem.
I z dzisiejszym na dogrywce, bo chcemy powiedzieć wam więcej o tym, że Kościół rzymskokatolicki ogłosił się ciałem obcym w państwie polskim. I państwo polskie nie ma prawa ingerować w przestępczą działalność kurii biskupich. No ale o tym to o 18:00.
O tym 18:00, a z wczoraj, zanim na 18:00, to można sobie odświeżyć wczorajszy temat na stronie idźpodprąd.pl. PL. Relacja. Tylko dymisja biskupa Pindla i całej kurii może załatwić sprawę. To z wczorajszego programu i relacja z protestu pod kurią w Bielsku Białej. Zapraszamy do tego materiału na stronie idzpodprąd.pl. Dziś o 18, jak mówiłeś, dogrywka o tym, jak to Watykan zadbał, aby polscy biskupi, choć sami w sobie niechętni, ale jakby ktoś jednak coś chciał sypnąć, to żeby nie mogli prokuraturze nic przekazać. Szczegóły o 18. Po programie dziś jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Trudny temat. Dlaczego tak trudno przyznać ci się do błędu, do swojego błędu? Oczywiście.
Tak, no to jest pewna skaza, o którą warto powalczyć, żeby nie ulegać jej, i tu pokazuje, jaka jest natura tej skazy. Dlaczego tak trudno jest nam powiedzieć prawdę o swoim błędzie, jakimś grzechu czy złym uczynku i tak dalej.
I jeszcze kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o ugodzie Pery Jasławskiej z 1654 roku. A na koniec jeszcze wrócę do tematu, bo pan doktor Powuszko wspomniał Jacka Bartosiaka, Roman Giertych wspomniał Roberta Luśnię, współpracownika Antoniego Macierewicza, współpracownika Służby Bezpieczeństwa, a w Tomasz Piątek w Newsweeku połączył
sobie. Wspomina obu. Wiesz, w ogóle mnie to nie dziwi, nie?
Jacek w artykule Guru Strategii i Willa na Żoliborzu pisze o Jacku Bartosiaku, który, jak pisze Tomasz Piątek, kancelaria adwokacka Bartosiaka przez 7 lat działała w domu żony Rogera de Bezelere. To były dyrektor finansowy kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Jedna sprawa. Druga sprawa, połączenia Bartosiaka z Macierewiczem. Bartosiak był wspólnikiem w firmach zarządzanych przez lubelskiego biznesmena Jacka Rasia, który robił interesy z Robertem Luśnią, współpracownikiem Macierewicza, płatnym konfidentem komunistycznej służby bezpieczeństwa w latach 80.
Jakie to
chyba powinno wystarczyć.
Jakie to wszystko proste.
Jakie to wszystko proste, dziękuję.
Niestety obrzydliwe, cuchnące i pachnące likwidacją Polski.
Dziękuję bardzo,
nie,
pastor.
Możemy tak kończyć.
Nie, no kończymy. Dlaczego
no nie,
tak trudno przyznać się do błędu?
Nie, ale tak pesymistycznie. Nie możemy. No wiem, ale to mówię nasz program, nie? Myślę, że nawet w tym fragmencie, o którym mówiłem, z Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o Egipcie, tam też jest nadzieja pokazana. Bóg mówi tam do Egiptu, że po tym upadku, po tych wszystkich kataklizmach, które na was przyjdą, pośle wam Wybawiciela. To jest narodowe proroctwo dotyczące jednego narodu i tak dalej. Warto, żeby dzisiaj każdy człowiek, niezależnie z jakiego narodu, a dla każdego Polaka w tych ciemnych, trudnych dniach, bo będzie coraz gorzej, podwyżki, drożyzna, inwigilacja, terror być może, zabójstwa polityczne, to wszystko przed nami, być może. Ale nie musimy czekać na Zbawiciela. Nie musimy czekać na osobisty ratunek w tej najbardziej generalnej skali, czyli więzi z Bogiem. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus stoi u drzwi twojego serca. Jezus Chrystus może ci dzisiaj dać nowe życie i moc do radzenia sobie z ciemnością, także gangu Olsena.
To bardziej optymistycznie.
No tak,
myślę, że może to być odpowiedź na wspomnianej przeze mnie Elizy Michalik, która mówiła, że może być gorszy PiS, ale potem mówiła, że to Polacy muszą się jakoś zmienić, żeby zmienił się rząd. Stwierdziła, że nie mamy wewnętrznej tożsamości uczciwej, ale nie powiedziała, nie dała recepty,
właśnie,
myślę, dobrej, jak ją zmienić. No, mówiła, co trzeba zmienić.
A my dajemy, wskazując na Jezusa i Jego Słowo. Nie na zgniły Kościół, organizację raczej religijną, rzymską. To doprowadziło rzymska organizacja do moralnego upadku Polaków. Oni rządzą do dzisiaj, można powiedzieć, mają rząd dusz Polaków. Zobaczcie, do jakiej zgnilizny doprowadzili. To nawet, można powiedzieć, korespondenci czy publicyści z innej bajki mówią, Polacy nie mają moralności. Dlaczego? Bo tę moralność zabrał im Kościół rzymskokatolicki, jego biskupi. Najbardziej niemoralna część polskiego społeczeństwa. Oni donikąd, w sensie dobra, nas nie doprowadzą. Oni prowadzą nas w przepaść. Stąd jeśli chcesz odzyskać moralność, otwórz słowo Jezusa Chrystusa, jego testament dla ciebie. Tam możesz odzyskać moralność. Jeśli wielu z nas to zrobi, to naród jako całość odzyska moralność. To jest plan ratunku Polski, bo żaden Piłsudski nie pomógłby, gdyby wcześniej mądrość nie zawitała prawie pod każdą polską strzechę, czyli działania pozytywistów, tej pracy organicznej przez kilkadziesiąt lat. To jest zadanie telewizji Idź Pod Prąd i wszystkich, którzy to rozumieją, proszę o wsparcie, proszę o zaangażowanie, pojawcie się gdzieś w naszych mailach, piszcie na kontakt@maupaidzpodprad.pl, jakbyście się chcieli zaangażować, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Czekamy na was.
Także działamy, są też konkretne rzeczy do działania, petycja, link oczywiście dostaniecie na czacie i w opisie, petycja do Andrzeja Dudy, teraz grupa dyskusyjna Wkurzeni na Kościół i zapraszamy na dogrywkę właśnie a propos tychże biskupów, o których wspominałeś. Po programie Pomyśl Dziś, dlaczego tak trudno przyznać się do błędu i kartka z kalendarza Ugoda Perjasławska, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Często obserwuję, jak chrześcijanie, nawet dojrzali, widziałem nawet pastorów czy starszych w kościele, mających ogromny problem z tym, żeby się przyznać do jakiegoś swojego błędu czy grzechu. Warto się zastanowić, dlaczego tak jest, że ludzie no, o pewnym już doświadczeniu chrześcijańskim, pozycji chrześcijańskiej, wzroście chrześcijańskim mają z tak prostą sprawą trudność. Myślę, że trzeba się cofnąć do samego początku Biblii. Pamiętacie, jak po grzechu Adam i Ewa zrobili sobie jakieś tam przepaski z liści, stąd się mówi ten listek figowy, żeby ukryć coś przed Bogiem, a potem jeszcze się w krzaki pochowali. Nie? Myślę, że tu należy szukać przyczyn, dlaczego nam, także chrześcijanom, oczywiście wszystkim ludziom, jest tak trudno przyznać się do błędu. Mówimy sobie coś takiego, a to będzie wstyd, lepiej o tym nie mówić, lepiej może gdzieś jakoś rozmyć odpowiedzialność, że to inni i że wszyscy tak robią, co takiego, żeby tylko nie powiedzieć tak, no pomyliłem się, albo tak, źle zrobiłem, tak, zgrzeszyłem, nie? I ludzie myślą, że ta myśl od nich pochodzi, że to jest myśl, że tak powiem, taka naturalna, normalna, obronna. Nie, to jest myśl od diabła. To on najpierw skusił, a potem dalej okłamywał ludzi. I dlatego oni nie chcieli przyjść w otwartości, tacy jacy są, ze swoim grzechem do Boga. Dopiero teraz, w Nowym Testamencie, kiedy Jezus osobiście stoi i kołacze do naszego serca, możemy właśnie tak, bez ukrywania grzechu, przyjść do Jezusa. Ale później wyznacznikiem naszego postępowania w sferze publicznej czy indywidualnej powinna być chęć wręcz mówienia o swoich błędach i grzechach, a nie ukrywanie ich, nie rozmywanie winy. To jest cnota chrześcijańska. Prawda jest cnotą chrześcijańską. Jeśli popełniłeś błąd czy grzech, przyznanie się jest oczywistą oczywistością. A jeśli ci coś w głowie mówi, żebyś tego nie zrobił, to jest to głos diabła.
Osiemnastego stycznia 1654 roku w Perejesławiu hetman kozacki Bogdan Chmielnicki i przedstawiciel cara Aleksego Michajłowicza Wasylij Buturulin podpisali tak zwaną Ugodę Perejesławską. Na mocy tego układu kozacy poddawali się pod opiekę cara moskiewskiego. Buturulin obiecał, że nadal będą mieli prawo wyboru hetmana, a starszyzna zachowa swoje majątki. majątki. Liczba kozaków rejestrowych, czyli pobierających żołd od monarchy, miała być zwiększona do 60 tysięcy. Rzeczpospolita zawsze starała się ograniczyć ilość kozaków rejestrowych. Największa liczba, na jaką zgodził się król polski, to 40 tysięcy. W układzie zapisano też, że prawosławny metropolita kijowski zostanie podporządkowany patriarsze moskiewskiemu. Metropolita zaprotestował przeciwko temu, ponieważ do tego czasu podlegał bezpośrednio patriarsze Konstantynopolu. Ostatecznie podporządkowanie metropolity Kijowa Moskwie nastąpiło w roku 1686. Kozacy zaprzysięgli ugodę i oczekiwali, że zaprzysięgnie ją również car. Zostali jednak pouczeni, że car jako samodzierca nigdy nie przysięga poddanym. Zerwać układu jednak nie mogli. W roku 1652 po pokonaniu armii koronnej pod Batochem wymordowali około 3000 wziętych do niewoli oficerów. Była to zemsta za rzeź, jaką armia koronna urządziła kozakom pod Beresteczkiem. Ugoda z Rzeczpospolitą wydawała się niemożliwa i trzeba było szukać innego protektora. Ugoda Perejesławska zapoczątkowała wojnę pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą, która trwała przez 13 lat i skończyła się podziałem Ukrainy wzdłuż linii Dniepru. Chmielnicki, a także jego następcy próbowali zerwać związek z Moskwą, ale to się już nie udało. Moskwa ograniczała samorząd kozacki, aż w końcu zlikwidowała go zupełnie.